Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o pułkowniku Zygmuncie Szendzielarzu, pseudonim Łupaszka. Postać tę przybliży nam nasz dzisiejszy gość, Paweł Niziołek, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam w studiu.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
Krwawy herszt wileńskich bandytów. Przez lata PRL-u tak Łupaszka był opisywany w ówczesnej propagandzie. Symbol niezłomnej walki o niepodległą Polskę, jaką toczyli żołnierze wyklęci, napisano w uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2006 roku, którą przegłosowano zdecydowaną większością głosów. Za 376 głosów posłów z PiS-u, PO, Samoobrony, LPR-u i PSL. Przeciw 47 głosów były to głosy posłów SLD. Pułkownik Zygmunt Szendzielarz Łupaszka nie zasługuje na to, by być patronem ulicy, uznało przed tygodniem 13 radnych Białegostoku. 12 osób było przeciw. Jeszcze 3 lata temu, podczas uroczystego pogrzebu pułkownika Szendzielarza, był to legendarny dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Dziś jest co najmniej kontrowersyjny, tak oficjalnie uzasadniał uchwałę o zmianie nazwy ulicy radny Nikiciuk z Forum Mniejszości Podlasia, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Co wzbudza te kontrowersje, o tym za chwilę w naszym programie.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Zanim przejdziemy do wydarzeń wywołujących spory, przypomnijmy najważniejsze fakty. Do 1947 roku Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka, walczył z instalującą się w Polsce władzą komunistyczną. W 1950 roku skazany został przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci. Jego szczątki kilka lat temu odkryli badacze Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac ekshumacyjnych na Łączce na warszawskich Powązkach. W 2016 roku odbył się uroczysty pogrzeb pułkownika po 65 latach od śmierci. A kim był Zygmunt Szendzielarz przed wojną?
Przed wojną, do roku 1939. No tak, był w 1939 roku zdecydowanie człowiekiem młodym. Młodym żołnierzem zawodowym o bardzo ładnie zapowiadającej się karierze. Urodził się w roku 1910, no, daleko od naszych stron, od Wileńszczyzny, bo w Stryju na Ukrainie w okresie międzywojennym było to województwo stanisławowskie. Tam ukończył gimnazjum i już ukończywszy gimnazjum w zasadzie po krótkim czasie trafił do wojska. Najpierw do Ostrowi Mazowieckiej, do szkoły podchorążych piechoty, a następnie do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i tą swoją przyszłość wojskową związał następnie z kawalerią. Ukończywszy podchorążówkę, otrzymał przydział do 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich stacjonującego w Wilnie. No i w ten sposób też losy jego z Wilnem się związały. W szeregach swojego macierzystego pułku brał udział w kampanii wrześniowej, no, jako młody oficer, porucznik, dowódca szwadronu. Ze swoim pułkiem przeszedł w zasadzie cały jego szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego po Medykę i Przemyśl. No, w zasadzie na tym szlaku bojowym wyróżnił się pozytywnie, bo chociażby obroną przyczółka pod Kozienicami, to koło Maciejowic, przyczółek na Wiśle, tam jego postawa, jego zdolności dowódcze w zasadzie ocaliły szwadron przed całkowitym zniszczeniem. Pod koniec kampanii wrześniowej to warto może zauważyć, że walczył w szeregach jeszcze grupy operacyjnej kawalerii generała Andersa i bodajże 27 września dostał się do niewoli sowieckiej, z której szczęśliwie udało mu się zbiec, bo pewnie byłby los tych oficerów polskich, którzy z niewoli sowieckiej nigdy nie wrócili, zginęli w wyniku zbrodni katyńskiej, a te jego bohaterstwo, ta jego postawa, ta jego walka w kampanii wrześniowej została też doceniona przez przełożonych, albowiem za te czyny został odznaczony orderem Virtuti Militari 5. klasy.
i pojawił się w okolicach Wileńszczyzny ponownie, którą znał, bo liczył na to, że przez Litwę uda mu się przedostać na zachód, do tworzącego się tam Wojska Polskiego.
Tak, chociaż jeszcze zanim trafił do Wilna, to był epizod lwowski. Najpierw trafił do Lwowa i ze Lwowa próbował przez Węgry parę razy przedostać się do Francji na zachód. To się mu nie udało. Wrócił do Wilna. Tutaj też bez powodzenia te działania prowadził, ale tutaj nawiązał już kontakty ze swoimi byłymi kolegami z 4. Pułku Ułanów. Oni wtedy formowali taką własną organizację konspiracyjną, koła pułkowe, i on w grupie kapitana Giedroycia brał udział w konspiracji. I jego kontakty w zasadzie z tą konspiracją głównego nurtu, czyli ZWZ-AK, to okres stosunkowo późny, można powiedzieć, bo dopiero wiosną 1943 roku nawiązał kontakt z Komendą Okręgu Wilno Armii Krajowej i zaproponował wówczas utworzenie oddziału partyzanckiego. No, nie spotkał się od razu z pozytywną odpowiedzią, ale widać został przez Krzyżanowskiego Wilka oceniony pozytywnie, skoro już w sierpniu powierzono mu dowództwo pierwszego oddziału partyzanckiego sformowanego na Wileńszczyźnie. Go formował Antoni Burzyński, pseudonim Kmicic. Ten oddział formował się i operował na początku w rejonie jeziora Narocz. Z tym, że zanim Łupaszka dotarł do tego oddziału, został on podstępnie w zasadzie rozbity przez Sowietów. To była taka akcja... prowokacja, być może można tak to nazwać. Chodzi o to, że oddział sowieckiej partyzantki, brygada Fiodora Markowa, symulowała współpracę przeciwko Niemcom, współpracę z tym oddziałem polskim partyzanckim, i w ten sposób oddział ten obnażył jakby swoje słabe punkty przed sowieckimi partyzantami, został przez nich rozbrojony, zdziesiątkowany, bo około 80 partyzantów przypłaciło to życiem, łącznie z podporucznikiem Kmicicem, który został też przez nich rozstrzelany. I z tych resztek, które po tym oddziale zostały, które nad jeziorem Narocz gdzieś tam odnalazł Łupaszka w sierpniu 1943 roku, sformował on to, co od listopada 1943 roku nazywane było 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej.
Rok 1944, zbliża się Armia Czerwona. Jakie są losy 5. Wileńskiej Brygady podczas operacji Burza?
No właśnie, Brygada Piąta w operacji Ostra Brama udziału nie bierze, i to głównie z powodu tego, jak do tej operacji podchodzi jej dowódca, czyli właśnie Łupaszka. Tutaj są dwa takie w powszechnym dość użyciu cytaty z Łupaszki, których ja teraz nie przytoczę dosłownie, ale z jednej strony mówił o tym, że nie ma zamiaru paradować przed Sowietami w Wilnie, bo nie widzi tutaj takiej sensownej
nie chce
drogi.
Widzieć drugi, żołnierzy tak, wiszących na Ostrej Bramie.
Dokładnie, a to jest ten drugi właśnie cytat z niego, z tego okresu, że nie chce oglądać polskich żołnierzy wiszących na murach i bramach Wilna. No to myślę, że doświadczenia też związane z przeszłością jego oddziału, który z rąk sowieckich poniósł tak ciężkie straty rok wcześniej. Oddział wycofuje się w kierunku południowym, ale i tak Sowietów nie udaje im się uniknąć. W Puszczy Grodzieńskiej zostaje osaczony przez Armię Czerwoną i tam częściowo przynajmniej rozbrojony. To, co ocalało po rozwiązaniu oddziału, ci żołnierze razem z Łupaszką przedostają się na tereny położone bardziej na zachód, na teren powiatu bielsko-podlaskiego, powiatu bielskiego. I tutaj zaczyna się już nowy rozdział działalności konspiracyjnej.
Zanim do tego dojdziemy, to tuż przed samą operacją Burza w czerwcu 1944 roku ma miejsce tragedia w Glinciszkach, gdzie policja litewska morduje 40 Polaków, i kilka dni później nastąpił krwawy odwet w Dubinkach, gdzie z rąk żołnierzy 5. Brygady ginie ponad 20 mieszkańców wsi, w tym kobiety i dzieci. Czy za tę zbrodnię odpowiada ówczesny major Łupaszka? Kto wydawał rozkazy? Kto brał udział w tym starciu?
Ach, to jest właśnie zagadnienie niezwykle skomplikowane i tak naprawdę temat na wykład pewnie, nie wiem, dwugodzinny może. No takiego czasu nie mamy, dlatego postaram się to syntetyzować i syntetyzować dyskusję, która między historykami jest w tej chwili toczona. Przepraszam. Dyskusja ta toczona jest w zasadzie między historykami, którzy opowiadają się za wersją przedstawioną niedawno w książce doktora Pawła Rokickiego oraz tymi, którzy widzą więcej sensu logiki w stanowisku dwóch innych historyków zajmujących się polskim podziemiem niepodległościowym na Wileńszczyźnie, czyli doktora Kazimierza Krajewskiego i doktora Tomasza Łabuszewskiego. To tak skracając i zawężając nasze spektrum oczywiście, bo historyków znacznie więcej się interesuje tymi zagadnieniami. I po pierwsze należy zwrócić uwagę, że co do samych faktów, to znaczy tego, że pacyfikacja Dubinek Gliniciszki i Dubinki jako zbrodnie miały miejsce. Mówimy o dwóch zbrodniach. To akceptują wszyscy historycy. To zresztą w swojej książce doktor Rokicki opisał w sposób bezprecedensowo dokładny i tutaj nie ma miejsca do żadnej polemiki. Wykorzystał naprawdę świetne źródła, przeprowadził świetną kwerendę. Natomiast nie ma zgody co do interpretacji pewnych tez, które wokół tego zagadnienia, tych faktów podstawowych funkcjonują, a przede wszystkim co do tego, kto odpowiada za zbrodnię, przede wszystkim tą popełnioną w Dubinkach, ponieważ no, nie rozważamy tutaj tak w tak dokładny sposób tej zbrodni glincińskiej. Tutaj wiemy, że 38 Polaków zginęło z rąk litewskich. To nie podlega dyskusji i też nie doszukujemy się tutaj aż tak dokładnie tej personalnej odpowiedzialności, ponieważ z naszej perspektywy nie ma to aż tak może głębokiego znaczenia na tle moralnym, prawda? Jeżeli chodzi zaś o Dubinki, to stanowisko doktora Rokickiego jest takie, że jako dowódca 5. Brygady Wileńskiej major Łupaszka musiał wiedzieć o tym, jak ta pacyfikacja przebiegła. W związku z tym w zasadzie musiał wydać rozkaz, i to jest ważne, że treści tego rozkazu nie znamy. Musiał wydać rozkaz, który od A do Z przewidywał przebieg tej operacji. Strona druga dyskusji z kolei, opierając się na tym, że treść tego rozkazu jednak nie jest znana, wychodzi z założenia, że wykonawcy tego rozkazu przekroczyli powierzone im ramy kompetencyjne i we własnym zakresie postanowili rozszerzyć tą zbrodnię. Oczywiście kierowani, odwet zamierzony w innym zakresie, czyli wymierzony w bojówkarzy litewskich, nie nosiłby znamion zbrodni. Rozszerzyli tą akcję pacyfikacyjną także na tą ludność cywilną, czyli kobiety i dzieci, ponieważ no, 75% ofiar zbrodni w Dubinkach to kobiety i dzieci i 27 osób zginęło w samych Dubinkach, ale też pamiętać należy o tym, że w okolicznych wsiach w sumie poległo co najmniej 68 osób. To jest liczba znacznie większa niż ta najczęściej wcześniej w literaturze podawana liczba 27 ofiar w samych Dubinkach. I no, ponieważ treść rozkazu jest nieznana, wydaje się, że jesteśmy w pewnej sytuacji patowej. Natomiast możemy kierować się poszlakami, tymi poszlakami podążają historycy. Paweł Rokicki wykorzystuje w swojej interpretacji przede wszystkim relację złożoną w Londynie po wojnie przez Jana Więcka, pseudonim Rakoczy, który był w tym okresie zastępcą Łupaszki w brygadzie i był dowódcą pierwszej kompanii szturmowej. I tutaj jest pewna pułapka, ponieważ to Rakoczy w zasadzie jako jedyny mówi o tym, że Łupaszka wydał rozkaz do przeprowadzenia tej pacyfikacji w takim zakresie, w jakim ona została wykonana. I w zasadzie obarcza w związku z tym dowódcę bezpośrednią odpowiedzialnością za to, co się stało. I nie podważa w żaden sposób tej wiarygodności Rokicki. Natomiast wypada zwrócić uwagę na to, że być może Więcek miał jednak interes w tym, żeby nie powiedzieć w Londynie całej prawdy o swoim udziale w tych wydarzeniach. I są tutaj poszlaki na to wskazujące. Mianowicie Więcek, składając swoją relację, mówi o tym, że dowódca wysłał do przeprowadzenia tej operacji 2 szwadrony kawalerii. Jest to nieprawda i jest to niemożliwe, żeby Więcek o tym nie wiedział. Pacyfikację przeprowadzała 1. kompania szturmowa piechoty oraz oddział wydzielony z jednego ze szwadronów kawalerii. Tutaj pojawia się właśnie ta rola Więcka bardzo, bardzo zagadkowa, ponieważ to on dowodził 1. kompanią szturmową piechoty. Dlaczego więc pomija w swojej relacji swój udział w tej pacyfikacji oraz usuwa z horyzontu jakby oskarżeń oddział, który mu podlegał? Faktem jest, że to Więcek dowodził tą pacyfikacją w terenie, ponieważ łupaszki przy tych oddziałach nie było. On został z większością pododdziałów brygady w tej przedwojennej polskiej granicy, stronie granicy na Wileńszczyźnie, i nie partycypował w tej operacji w ogóle. I to już jest bardzo poważny znak zapytania, który podważa wiarygodność tej relacji, która jest kluczowa w interpretacji, a przynajmniej tak mi się wydaje, w interpretacji doktora Rokickiego. Inny sygnał jest taki, że partyzanci najpierw szli na miejscowość Giedroycie i tam mieli przeprowadzić likwidację posterunku żandarmerii litewskiej. Ponieważ stracili element zaskoczenia, likwidacji tego posterunku nie przeprowadzili się, wycofali. I wówczas doszło do tej pacyfikacji. Więc jest możliwe, że głównym celem rozkazu, przypominam, nie znamy, że głównym celem tej pacyfikacji miał być posterunek, tej operacji miał być posterunek w Giedroyciach. Natomiast w związku z tym, że tego celu nie udało się osiągnąć, Więcek w polu podjął decyzję, że zostanie operacja przeprowadzona w innym, nazwijmy to, zakresie.
Czyli są wątpliwości, są spory, wymagają one dalszych badań i wyjaśnienia po to, żeby jednoznacznie ustalić, kto ponosi odpowiedzialność. Po rozproszeniu brygady w lipcu 1944 roku Łupaszka i część jego żołnierzy przedostaje się na Białostoczyznę. Szędzielarz z resztkami brygady podporządkował się 20 września 1944 roku komendantowi okręgu białostockiego AK pod pułkownikowi Władysławowi Liniarskiemu, pseudonim Mścisław. Tak rozpoczyna się okres podlaski działalności brygady. Jak wyglądały tu relacje z mieszkańcami? Łupaszka w pamięci białoruskiej ludności zapisał się źle. Do dziś pamiętają spalenie wsi Potoka, Wiluki, oskarżają o mordy na ludności cywilnej. Co wydarzyło się w tych wsiach? Ale muszę mi krócej.
Króciutko, no właśnie. I to jest kolejny problem, że króciutko, bo tak naprawdę jest dużo do powiedzenia. Problem polegał na tym, jaka misja przypadła tutaj Łupaszce, powierzona mu przez Komendę Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Otóż wychodząc wiosną, w kwietniu 1945 roku w pole, miał on oczyścić teren z działaczy komunistycznych, ze współpracowników NKWD i UB, i do wykonywania tego zadania przystąpił. Sądy specjalne, siatka terenowa Armii Krajowej wytypowywała osoby, które w zasadzie skazano w ten sposób na śmierć za zdradę państwa polskiego, reprezentowanego przez rząd londyński, bo o tym państwie polskim mówimy z perspektywy instytucjonalnej. I Łupaszka wykonywał te rozkazy, w związku z czym szwadrony brygady przemieszczały się między wsiami i dokonywały likwidacji wybranych właśnie przez siatkę terenową osób, a nie pacyfikacji całych wsi w sensie takim, że mordowano ich ludność. Są dwa wyjątki, chociaż nie doszło tam oczywiście do wymordowania ludności. To jest właśnie Wiluki i Potoka. Wiluki 11 maja 1945 roku, tam szwadron Zygmunta Błażejewicza został ostrzelany przez miejscowych bojówkarzy i w odwecie za to wszyscy mieszkańcy zostali z domów wyprowadzeni i zabudowania wsi spalone. Żaden z mieszkańców wsi nie zginął, został natomiast rozstrzelany mieszkaniec sąsiedniej wsi, bodajże Długi Brud, działacz PPR, który zapewne był po prostu na tej liście.
Ale są sugestie, są uwagi, że ostrzelano oddział nie w samych Wilkach, ale w lesie obok.
No jednak relacje publikowane przez jeszcze władze komunistyczne w latach minionych sugerują, że jednak we wsi doszło do tego ostrzału. Druga wieś, czyli Potoka, tam aż trzy wydarzenia w krótkim czasie się na siebie nałożyły. Mianowicie 16 maja 1945 roku najpierw doszło do potyczki też tego samego szwadronu Zygmunta Błażejewicza z takim patrolem WP i MO, tak? Przepraszam, KBWMO, który dokonywał zbierania żywności, taki, no, nazwijmy to, rekwizycyjny wypad. No i oddział ten został rozproszony, jego dowódca poległ, natomiast znaczna część podległych mu żołnierzy wstąpiła do brygady Łupaszki. W tym samym czasie, przy tej w zasadzie okazji, ale to nie powiązane z tą potyczką, oddział wykonał likwidację czterech wytypowanych przez siatkę terenową osób, mieszkańców tej wsi. Pewnie by było pięć, ale sołtys tej wsi zdołał zbiec, też działacz przedwojenny KPZB i potem też również zaangażowany w działalność komunistyczną. I kolejne wydarzenie związane z Potoką to parę dni później, 22 maja, też spalenie tej wsi, też na podobieństwo Wiluk. Ludzi wyprowadzono z domów, zabudowania podpalono i tutaj doszło do straszliwej tragedii, ponieważ w jednym z domów matka ukryła trójkę dzieci. Dzieci te nie zostały znalezione przez żołnierzy brygady, chociaż takie mieli polecenie przeszukać te zabudowania. Domy spłynęły i te dzieci niestety poniosły tragiczną śmierć w płomieniach. O czym zresztą ani Łupaszka, ani ci żołnierze podziemia nie wiedzieli, bo no, nie mieli takiej wiedzy. To taka tragedia, do której doszło. A to spalenie Potoki miało miejsce w odwecie za spalenie części zabudowań bliżej nieokreślonych w majątku Hieronimowo, gdzie też ograbiono ludność Potoki. No pewnie nie wszyscy, no ale niestety zasada odpowiedzialności zbiorowej została zastosowana. Obrabowali repatriantów. Także no, w pewnym sensie też akcja odwetowa.
Sporo czasu zająłby dalsze zajmowanie się losami 5. Brygady, później działalnością Szędzielarza na Pomorzu, także w innych regionach kraju, później powrót na Białostoczyznę. Musimy już postawić kropkę, będziemy do tematu wracali. Naszym gościem był Paweł Niziołek, historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Tajemnice naszych czasów.